Rozdział 8. Riel zawsze fascynowała mgła, przez którą różne obiekty wydawały się większe i bardziej oddalone. Biel przestrzeni między światami działała podobnie, potęgując i tak imponujące rozmiary bram Ameti, ukrytej kapłańskiej świątyni będącej domem głosu aniołów. Majaczyły nad Riel niczym drzwi do świata gigantów. Były czterokrotnie wyższe od człowieka, a wyryte w nich płaskorzeźby przedstawiały paradę aniołów. Postacie te, o których uczyła się w dzieciństwie, reprezentowały narodziny, śmierć, suszę, burze, dzikość, uległość, ogień, śnieg, sprawiedliwość i miłość. Valhan twierdził, że jest aniołem burz, być może dlatego, że łatwiej było przekonać wyznawców o istnieniu większej liczby aniołów niż 8, których znali, niż wiarygodnie udawać jednego z nich. Kalowi nadano tytuł Anioła Sprawiedliwości, gdyż miał zdecydować, czy ten świat jest wart przywrócenia zasobów magii. Kapłani prosili go o rozwiązywanie wszelkiego rodzaju sporów, on jednak rozsądnie odmawiał, twierdząc, że aniołowie wierzą, iż ludzie potrafią sobie radzić z drobnymi problemami. Unikał też uczestnictwa w rozmowach na tematy teologiczne, zwłaszcza z osobami, które wątpiły w jego anielskość. Chciał bowiem zminimalizować swoją ingerencję w sprawy tego świata. Miał jedno jedyne zadanie, więc zadawał pytania, ale na żadne nie musiał odpowiadać. Kilka dni nużącej podróży doprowadziło Riel w to miejsce. Przeniknęła przez najbliższe wrota, wyłaniając się w rzucanym przez nie cieniu po drugiej stronie. Droga biegła dalej, a po obu jej skrajach stały niskie domy. Wszystko było tu ułożone symetrycznie. Droga prosta, budynki naprzeciwko siebie identyczne, z drzwiami po środku i tą samą liczbą okien z prawej i lewej. Nawet rzędy roślin w doniczkach przy wejściach były tych samych rozmiarów i kształtów. Tylko dwa elementy obrazu odbiegały od tej zasady. Liczni kapłani na drodze oraz dwaj strażnicy zajmujący stanowiska przy wrotach. Jeden spojrzał w jej stronę. Zerknęła na niego, by poznać przyczynę. Przyglądał się jej z ustami otwartymi ze zdumienia i z niedowierzania. Ukryła konsternację i odwróciła się, jakby w ogóle się dla niej nie liczył, a potem poszybowała dalej nad drogą. Być może pomyślał, że zobaczył anioła lub ducha, choć bardziej prawdopodobne było to drugie, bo anioł raczej nie miałby plecaka i stroju poplamionego w trakcie podróży. Przemieszczała się szybko, tak aby zniknąć z oczu każdemu, kto by dostrzegł jej przezroczystą postać, zanim zdążyłby się zastanowić, co właśnie zobaczył. Skręciła w boczną uliczkę, by znaleźć ustronne miejsce, w którym mogłaby zejść do świata. Przestronność i symetria świątyni sprawiły, że zajęło jej to trochę czasu. W końcu jednak trafiła na nadającą się do tego piwniczkę pod jednym z budynków. Przetrwała gwałtowną falę zawrotów głowy, która dopadła ją na skutek długotrwałego pozbawienia ciała dostępu do powietrza. Kiedy jej wzrok znów się wyostrzył i przestała gwałtownie chwytać oddech, okazało się, że klęczy na podłodze składziku z napojami alkoholowymi. Wstała, otrzepała się i usiadła na niskim stołku przy beczce, na której stało kilka brudnych szklanek. Skoncentrowała się na tym, by wyczuć magię i z zaskoczeniem stwierdziła, że było jej tam więcej niż w którymkolwiek innym obszarze tego świata. Napływała z kilku kierunków całego kompleksu, a zatem podejmowano tu wiele rodzajów działalności twórczej. Jedno ze źródeł znajdowało się całkiem blisko, mogła więc uwolnić nieco mocy, by dodatkowo wzmocnić te okolice, jednocześnie nie przykuwając uwagi. Ta ostrożność okazała się uzasadniona. Otaczające ją umysły należały wyłącznie do kapłanów. Choć zazwyczaj to zwykli ludzie mieszkający w wioskach, zaopatrywali miejscowe świątynie i służyli kapłanom pomocą, tutaj takie zadania należały właśnie do duchownych, dzięki czemu ich dom mógł być samowystarczalny i pozostać w ukryciu. A to z kolei oznaczało, że w świątyni przebywali sami mężczyźni. Gdyby się wśród nich pojawiła, natychmiast by ją zauważono i uznano za oszustkę. Najszybciej mogła odnaleźć Kala, pojawiając się przed jednym z kapłanów i pytając o miejsce pobytu Saakala, a gdyby nie chciał odpowiedzieć, wyczytałaby potrzebną informację z jego myśli. Jednak bez wątpienia zaalarmowałby wszystkich o obecności intruza w świątyni, a jeśli Kal był w niebezpieczeństwie, jej pytania mogły pchnąć kapłanów do wyrządzenia mu krzywdy lub nawet zabicia go. Lepiej było pozostać w ukryciu i obserwować umysły. Wiedziała, że zajmie jej to więcej czasu, ale w końcu ktoś na pewno pomyśli o Kalu i miejscu, w którym przebywał. Wówczas Riel będzie mogła tam poszybować i zabrać go z tego świata, o ile go nie zwiąże i nie zaknebluje. A co ze sprawdzeniem, czy Valhan nie przejął jego umysłu? W zamyśleniu zabębniła palcami obeczkę. Zabiorę go dokądś, gdzie będę mogła to sprawdzić przed odejściem. Zajrzała w umysły otaczających ją ludzi. Po pewnym czasie magia, którą uwolniła, rozpłynęła się do tego stopnia, że Riel nie mogła już czytać w myślach. Jak dotąd trafiała jedynie na niższych rangą duchownych, którzy ani razu nie pomyśleli o przebywającym w świątyni mężczyźnie, utrzymującym, że jest aniołem. Najprawdopodobniej tylko kilku kapłanów wiedziało, że Kal tu jest. Gdyby wszyscy mieli świadomość, że uwięziono tutaj człowieka, który być może jest aniołem, na pewno zapanowałby chaos i być może doszłoby do konfliktów. Mogłaby uwolnić tyle magii, by wzmocnić większy obszar, ale ktoś mógłby to zauważyć. Postanowiła zatem przenieść się bliżej wyższych rangą kapłanów. Uniosła się ponad świątynię i skierowała ku okazalszemu budynkowi, położonemu bliżej centrum kompleksu. W jednej z wież, w stożkowatej iglicy, znalazła akurat tyle miejsca, by móc usiąść i przeszukać umysły przebywających w dole ludzi. Żaden z kapłanów nie myślał o Kalu, ale jeden z administratorów zastanawiał się, jaką to tajemniczą sprawą od kilku dni zajmuje się głos aniołów. Administrator nie wiedział o Kalu, Riel dowiedziała się jednak, gdzie prawdopodobnie przebywa głos. Przemierzenie pomieszczeń sędziowskich nawet w postaci widma byłoby ryzykowne. Rozejrzała się więc po pobliskich zabudowaniach za miejscem, z którego mogłaby prowadzić obserwacje. W pobliżu kuchni znalazła zamykaną od środka latrynę. Gdy tylko udało jej się zlokalizować więzienne cele, pod drzwiami pojawił się kapłan pełniący funkcję kucharza i zaczął głośno narzekać, że ten, kto zamknął się w środku, za długo tam siedzi. Kusiło ją, by odchodząc zostawić zablokowane drzwi, rozmyśliła się jednak, więc kiedy je otworzył i zobaczył puste pomieszczenie, zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem na starość nie odchodzi od zmysłów. Wkrótce straciła nadzieję na odnalezienie Kala w celach. Okazało się również, że nie nadają się dla niej na kryjówkę. Były otwarte na jedną stronę i stale pilnowane przez strażników. Kapłani ci byli na tyle czujni, że gdy jej widmowa postać przemknęła obok, drgnęli i spojrzeli w jej stronę, więc szybko zniknęła pod posadzką. Niżej znalazła kolejny składzik, tym razem zastawiony kredensami. Upewniwszy się, że jest sama, zeszła do świata i najciszej jak zdołała, zaczerpnęła tchu. Zauważyła kilka dziwnie opisanych etykiet, więc ciekawość wzięła górę i Riel otworzyła niektóre szafki. W środku były dokumenty i pudełka pełne osobistych przedmiotów. Żadna z etykiet nie wyjaśniała, dlaczego te drugie się tu znajdowały. Na każdym pudełku widniało tylko imię. Może był to doczesny dobytek każdego z kapłanów, oddawany po złożeniu ślubów? Skupiła się z powrotem na swoim zadaniu, powoli uwolniła magię i niecierpliwie zaczęła wychwytywać myśli wyłaniające się z ciszy. Kiedy zmysłami dotykała każdego z umysłów, słuchała i patrzyła tylko na tyle, by zorientować się, czy przepływają przez niego świadome i przydatne myśli. Większość osób zajmowała się sprawami administracyjnymi. Po chwili, niczym magicznie powołana do życia iskra, jej zmysły rozżarzył umysł rozpalony płomieniem niepokoju. Należał do mężczyzny na wpół wystraszonego, na wpół rozgniewanego, a przy tym cierpiącego z przemęczenia. Przebyłem taką daleką drogę, by przyprowadzić do nich człowieka udającego anioła, myślał, a oni mnie ignorują, jakbym sam uczestniczył w tym oszustwie. Tymczasem głos aniołów zajmował się dziwnym duchownym z blizną, który według niego wiele lat temu był asystentem anioła. Powinien móc stwierdzić, czy rzeczywiście to jeden z aniołów zstąpił w śmiertelnej postaci do królestwa ludzi. Na widok twarzy tego dziwnego kapłana serce na chwilę zamarło Riel w piersi. Przecież on powinien już nie żyć. A jednak znała te naznaczone blizną rysy, choć zmarszczki pogłębił upływający czas. To na pewno Samika. Któż by inny? Westchnęła z ulgą. Jeżeli zobaczy Kala, niewątpliwie rozpozna w nim Valhanna. Potwierdzi, że to anioł, którego znał. Badała kolejne umysły, przeskakując z jednego w drugi. Miała wrażenie, że minęła już cała wieczność, gdy nagle trafiła na myśli Samiki. Choć nigdy w nie nie zaglądała, od razu rozpoznała ten brak humoru i dyskretny intelekt. Zachwyt, jaki ją ogarnął, kiedy go znalazła, przerodził się jednak w przerażenie, bo właśnie oznajmiał ważnemu kapłanowi, że Sakal nie jest aniołem. Skąd wiesz? Spytał ten drugi. Był to sam głos aniołów. Wygląda jak anioł, którego znałem, rzekł Samika, w którego umyśle panowało gorzkie rozczarowanie. Ale zachowuje się i mówi inaczej. Anioła, którego znałem, otaczała jakby potężna aura. Czuło się, że żył od tysięcy lat. Nie mylił się. Kal rzeczywiście nie miał charyzmy Valhanna. Riel zakleła, gdy zdała sobie sprawę, jak bardzo się pomyliła. Samika nie dałby się zwieść pozorom powierzchowności Kala.
W takim razie musimy wymierzyć mu stosowną karę, odparł głos.
Samika drgnął, gdy uświadomił sobie, że będzie to prawdopodobnie wyrok śmierci. Ogromnie pragnął, by ten człowiek rzeczywiście był aniołem i by on sam znów mógł cieszyć się jego obecnością. Tak bardzo pochłonęły go rozważania, co powinien powiedzieć, że nie zastanowił się, co się stanie z młodzikiem, gdy zostanie uznany za oszusta. Świadomość, że przyczynił się do podjęcia decyzji o egzekucji Sakala, ciążyłaby mu do końca jego dni, mimo że chłopak był winny. Riel zajrzała w umysł głosu, by sprawdzić, czy przewidywania Samiki są słuszne. Mężczyzna przyglądał się starcowi, dostrzegając w jego twarzy smutek i przerażenie.
Jeżeli Samika nie jest pewien swojej oceny, lepiej, żeby mi o tym powiedział w ciągu najbliższych kilku godzin,
myślał głos. Szukał oznak zwątpienia, dostrzegał jednak tylko współczucie dla młodego człowieka oraz tęsknotę za prawdziwym aniołem, który pobłogosławił Samikę zaufaniem i łaskami.
Chwileczkę, pomyślał głos. Czytam w jego myślach. Otacza nas zbyt wiele magii. Będę musiał porozmawiać z kapłanami rzemieślnikami.
Nagle moc z budynku i jego otoczenia popłynęła ku jednemu miejscu. Znajdujące się w zasięgu Riel umysły wymknęły się jej zmysłom i ogarnęło ją wrażenie ciemności. Wpatrzyła się w kredensy wokół siebie, bo niespodziewanie została ograniczona do swoich odczuć fizycznych. Co mam teraz zrobić? Zastanawiała się. Skoro głos ogołocił te okolice, by chronić swoje myśli, zauważyłby kolejną falę uwolnionej przez nią mocy. Zwalczyła narastającą panikę i spokojnie rozważyła sytuację. Nie mogła nic przedsięwziąć, póki nie znajdzie Kala. I nie mogła z tego miejsca znów zaglądać w umysły. Czy ktoś, kto przebywał poza tym kompleksem, mógł wiedzieć, gdzie jest Kal? Znajdowała się w budynku administracyjnym. O ile słusznie się domyślała, nikt tu nie sypiał. W pewnym momencie ktoś, kto wie, gdzie jest Kal, opuści ten gmach. Musiała znaleźć miejsce, z którego będzie mogła wychwycić myśli wychodzących stąd kapłanów. Trafiła więc do kolejnej piwniczki z winem. W świątyni zdecydowanie było ich wiele. Uwolniła kolejne zasoby mocy i dalej bezskutecznie szukała Kala, jednocześnie spoglądając w myśli wychodzących kapłanów. Kilka rejonów miasteczka było pozbawionych magii. Domyśliła się więc, że Kal przebywa w jednym z nich. Z budynku wyszedł Samika. Przemierzył kompleks świątynny, kierując się do swojej kwatery. Jego myśli krążyły wokół Kala, lecz nie miejsca, w którym chłopak przebywał. Sfrustrowana Riel zapragnęła osobiście z nim porozmawiać i zdała sobie sprawę, że spośród wszystkich kapłanów z nim akurat mogła. Na pewno ją pamiętał. A jeśli nie, i tak mogłaby wyczytać z jego umysłu, gdzie przetrzymywano Kala.
Warto było zaryzykować. Odepchnęła się od świata, poszybowała do pokoju Samiki i tam się pojawiła. Stał plecami do niej, pochylony nad misą z wodą, by obmyć twarz i ręce. Uwolniła na tyle magii, by wypełnić nią pomieszczenie i zaczekała, aż kapłan osuszy twarz. Samiko? Odezwała się. Drgnął i obrócił się pośpiesznie, a jego oczy otworzyły się szeroko ze zdumienia, gdy ją rozpoznał. Riel Lazuli, odpowiedział. Zerknął na drzwi, zastanawiając się, czy zamknął je na zamek. Jak się tu dostałaś? Wzruszyła ramionami. W taki sam sposób, w jaki wiele lat temu odeszłam z tego świata. Wpatrywał się w nią jeszcze przez chwilę, uświadomiwszy sobie, że zmiany w jej wyglądzie są ledwie uchwytne. Wyglądała poważniej, ale nie na tyle lat, ile powinna mieć.
Dobrze znów cię widzieć.
Ciebie również, uśmiechnęła się. Cieszę się, że nie dołączyłeś do aniołów, choć w Fajer panuje takie przekonanie.
Ja również się cieszę, spojrzał na siebie. Choć za kilka lat to przekonanie pewnie będzie zgodne z prawdą.
Zmarszczył brwi, a jego spojrzenie się wyostrzyło.
Jesteś tu, bo wydałem błędny osąd?
W sprawie Sakala? Przez twarz Riel przebiegł grymas. Nie, masz rację, że nie jest tym aniołem, którego znałeś. Ale...
Ale?
Nie jest też oszustem. Jego twarz pobladła. Przycisnął dłonie do policzków. Co ja zrobiłem? Nic, czego każdy inny nie zrobiłby na twoim miejscu, zapewniła. I nic, czego nie możesz naprawić.
Chcesz, żebym porozmawiał z głosem?
Przytaknęła. Ale najpierw ja muszę porozmawiać z Sakalem. I nikt prócz ciebie nie może o tym wiedzieć.
Potarł dłonie o siebie. To nie będzie łatwe.
Jest strzeżony. Zmarszczył brwi.
Jeżeli odwrócę uwagę strażników i oboje znikniecie, uznają, że pozwoliłem mu uciec.
Zadbam o to, by wiedzieli, że działałeś wyłącznie na mój rozkaz. Westchnął głęboko.
W takim razie pośpieszmy się. Jego egzekucja ma się odbyć w ciągu najbliższej godziny.
Riel wstrzymała oddech, a potem powoli wypuściła powietrze z płuc. Powiedz mi, gdzie on jest?